To, o czym będziemy dzisiaj mówić, to kanon Pisma Świętego. Gdybyście otworzyli teraz swoje Biblię i zobaczyli na spis treści, otwórzcie go i zobaczcie, ile ma ksiąg. Jako że widzę w waszych rękach Biblię Gdańskie, to spodziewam się, że tych ksiąg w Starym Testamencie jest 39. Ale to pytanie nie jest bezzasadne, ponieważ gdybyście trzymali inny przekład, różnica, liczba ksiąg również mogłaby być odmienna. A wybranie właściwej Biblii oraz jej czytanie to czynności niezbędne do wzrastania w wierze. Na przestrzeni lat ukształtowały się właśnie dwa kanony Starego Testamentu. Ten, który ma 39 ksiąg, czyli kanon hebrajski, oraz ten, który ma tych ksiąg 46, czyli kanon zwany aleksandryjskim. Dodatkowe księgi to księga Tobiasza, Judyty, pierwsza, druga machabejska, mądrości Syracha, Barucha i dodatki w księgach Estery oraz Daniela. Podstawą naszej wiary powinna być Biblia, którą każdy wierzący powinien traktować z największym autorytetem, gdyż jest to słowo samego Boga. Dostaliśmy od Niego kodeks praw i zasad moralnych, według których mamy żyć, abyśmy mogli być nazwani pobożnymi. Biblia sama o sobie mówi tak. Słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedemkroć przelewane. To jest Psalm 12. W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 3, od wersetu 16, czytamy, że wszystko pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. W drugim liście Piotra otrzymujemy informację w pierwszym rozdziale, w wersecie 21, że nie z woli ludzkiej przeniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego, pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie. I sam Jezus potwierdza to słowami, aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało. Nie są to jedyne wersety, które o tym traktują, ale jasno pokazuje to, że Słowo Boga to jest coś nieprzemijalnego, doskonałego, ostrego, pożytecznego ku nauce. Zatem czy możemy dopuścić, by coś o cechach doskonałości mogło zawierać błędy albo sprzeczności? Należy zacząć od wytłumaczenia nazwy, którą właśnie te księgi, te siedem dodatkowych ksiąg jest określane, czyli to są to księgi wtórnokanoniczne, zwane także deuterokanonicznymi, a upowszechnia się także termin apokryf. Apokryf pochodzi z greckiego i oznacza ukryty, tajemny. I to są właśnie te księgi, które są utrzymane w tematyce i stylu biblijnym, a przynajmniej tak podają uczeni, ale nie są natchnione, więc nie należy ich włączać do kanonu. No, większość z nich powstała między trzecim a pierwszym wiekiem przed narodzinami Chrystusa, czyli zostały napisane już po ustaleniu się Biblii hebrajskiej, czyli Tanach. Ich pierwotnym językiem była greka, co również odróżnia je od tych ksiąg, które możemy przeczytać od początku swojej Biblii, czyli w Starym Testamencie. I ważnym dla omawianego tematu wydarzeniem było wydanie Septuaginty, czyli pierwszego tłumaczenia Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Dokonano go między III a II wiekiem przed Chrystusem w Aleksandrii, no stąd nazwa tego rozszerzonego kanonu. Biblia 70 tłumaczy, bo tak też jest określana, powstała w odpowiedzi na rosnącą liczbę Żydów w diasporach, żyjących w diasporach, którzy przestali płynnie posługiwać się językiem hebrajskim. Była to też odpowiedź na hellenizację, która została właśnie w tym okresie zapoczątkowana i szczególnie się wzmożyła. Septuaginta, oprócz tego, co możemy znaleźć w naszych Bibliach, zawierała te dodatkowe księgi, co spowodowało niemały rozłam wśród Żydów, wśród wyznawców i wydzielenie się wspomnianych dwóch kanonów. Natomiast powstały w 325 roku z udziałem Konstantyna Wielkiego Kościół Katolicki, no oparł swój kanon właśnie na tej Septuagincie. Jednak to oficjalne zatwierdzenie, choć tradycja rzeczywiście wskazywała na długie używanie dodatkowych ksiąg, oficjalne zatwierdzenie nie miało miejsca w pierwszych wiekach, Natomiast dopiero w wieku XVI, konkretnie w 1546, kiedy to zwołano Sobór Trydencki, który był odpowiedzią na reformację. Dokonano właściwie beznadziejnej obrony czyśćca i innych herezji. I warto przytoczyć może stanowisko katolickie, które pochodzi właśnie z tego soboru. Jeśli ktoś nie przyjmie owego zbioru ksiąg w całości i ze wszystkimi jego częściami, tak jak zwykło się je czytać w kościele katolickim oraz jak znajdują się one w dawnej łacińskiej edycji Wulgaty, jako świętych i kanonicznych i świadomie oraz z pełnym rozeznaniem wzgardzi przytoczonymi księgami, niech będzie wyklęty. No, słowa dosyć mocne, ale wśród tak zwanych ojców kościoła, na których często powołują się katolicy, również jedności co do uznania owych ksiąg nie było. Dowodzili o nich odmienności od reszty kanonu, pomijali je lub dołączali właśnie do tego kanonu jako dodatki. Również ten Hieronim, na którego powołuje się owy cytat, czyli autor Wulgaty, początkowo wcale nie chciał włączyć do kanonu apokryfów, bo trzymał się zasady hebrajskiej prawdy, no ugiął się jak to zwykle bywa pod naporem krytyki i sponsorów. Jednak prawdopodobnie nie umieścił on nawet w pierwszej wersji wszystkich ksiąg i dodał je na końcu swojego dzieła i opatrzył odpowiednimi przedmowami oraz komentarzami, czyli do końca traktował je jako dodatek do pisma. No, zobaczmy teraz, za nieuznanie czego możemy zostać przez Kościół katolicki wyklęci. W księdze Tobiasza, w rozdziale 12, w wersecie 9, możemy przeczytać: jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. W mądrości Syracha, w rozdziale 3, werset 30, czytamy: woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. I nie powiem wam tak jak zwykle, żebyście się do jakiegoś fragmentu zwrócili, jak będę czytał te fragmenty, ponieważ tam w tych dobrych Bibliach tego po prostu nie znajdziecie na szczęście. A te cytaty, które przeczytałem, pochodzą z Biblii Tysiąclecia, która jest bardzo chętnie używana przez obrońców dodatkowych ksiąg. Ale prawdziwe Pismo Święte ma zupełnie inne zdanie na temat zbawienia, ponieważ w pierwszym liście do Piotra, w rozdziale 1, w wersetach od 18 do 19, czytamy: wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. Zatem Biblia jasno potępia coś takiego jak zbawienie z uczynków, czy to, że jałmużna uwalnia od śmierci albo gładzi grzechy, jak to przed chwilą przeczytaliśmy, ale żeby mieć na wszystko dwóch lub trzech świadków, tak jak się przyjmuje w Starym Testamencie, przeczytajmy jeszcze fragment z listu do Rzymian 11:6. A ponieważ z łaski, wtedy już nie z uczynków, inaczej łaska już by nie była łaską, a jeśli z uczynków, już ci nie jest łaska, inaczej uczynek już by nie był uczynkiem. Nie jest to jednak jedyny fragment apokryfów, który traktuje o zbawieniu z uczynków. Ponieważ gdy w drugiej księdze machabejskiej, w rozdziale 12, od 43 wersetu, mowa jest o Judzie, możemy przeczytać tak: uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. No i według tego heretyckiego twierdzenia ofiara złożona po śmierci miałaby kogoś uchronić od piekła i pośmiertnie zmazać jego grzechy popełnione za życia. Biblia jasno mówi w liście do Hebrajczyków, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Oraz że w psalmie 49 możemy przeczytać od wersetu 8: brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań, albowiem drogi jest okup duszy ich i nie może się ostać na wieki, aby żył na wieki, a nie oglądał grobu. Zatem jedynym, co prawdziwie oczyszcza z grzechów, jest krew Jezusa, a nie ofiary złożone za kogoś po śmierci. I ten przeczytany fragment często służy katolikom do próby uzasadniania fałszywej doktryny o czyśćcu. No i choć jest to temat na dłuższą wypowiedź, to należy tylko przypomnieć, że takie miejsce nie istnieje. Ponieważ człowiek niewierzący po śmierci trafia do piekła, a ten, który uwierzył, do nieba. A rzymscy katolicy, czerpiąc inspirację z jednych z pierwszych słów szatana, podobnie jak on, przekonują, że człowieka niekoniecznie czeka śmierć, ale mogą liczyć na wizytę w poprawczaku. Kolejnym pytaniem, jakie czytając te księgi, czego wam nie życzę, można sobie postawić, jest to, czyja ofiara zbawia. Ponieważ w Księdze Mądrości, od początku rozdziału trzeciego, możemy przeczytać: a dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jako złoto w tyglu i przyjął ich jako ofiarę całopalną. Ten fragment mówi, że Bóg miałby przyjmować ludzi jako ofiarę. Zatem pytanie, czyja ofiara zbawia, w tym kontekście rodzi następne pytania. Po co Stwórca wysłał swojego Syna na świat? Czy jego ofiara była niewystarczająca i czy musimy coś do niej dodawać? Prawdziwa Biblia rozwiewa te wątpliwości i w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy: przez którą wolę jesteśmy poświęceni, przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. Dalej możemy przeczytać: a grzechów i ich nieprawości nie wspomnę więcej, a gdzie ci jest odpuszczenie ich, już ci więcej ofiary nie potrzeba za grzech. Bo ofiara za grzechy człowieka została złożona raz na krzyżu przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Popularnym obecnie tematem są egzorcyzmy. I choć w Biblii takich szatańskich rytuałów, jakie dziś możemy oglądać w różnych filmach, nie znajdziemy, to wyganianie złych duchów w tym wydaniu jest obecne w Księdze Tobiasza w rozdziale 6 od wersetu 2. Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć sobie nogi. Wtedy wynurzyła się z wody wielka ryba i chciała odgryźć nogę chłopca. Na to on krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby. I uchwycił chłopiec mocno rybę i wyciągnął ją na ląd. Wtedy powiedział mu znowu anioł: rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę i zostaw je przy sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem. Młodzieniec rozpłatał rybę i położył razem żółć, serce i wątrobę. Część ryby upiekli i zjedli, a resztę z niej zachował zasoloną. Potem poszli obaj dalej, aż przyszli do Medii. A młodzieniec zapytał anioła i rzekł mu: bracie Azariaszu, co za lekarstwo jest w sercu, w wątrobie i w żółci ryby? A ten mu odpowiedział: serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim. Na szczęście apostołowie tych szamańskich rytuałów nie znali i złe duchy wyganiali w sposób właściwy, czyli tak jak Bóg przykazał, w imię Zbawiciela. Przeczytajmy może fragment z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału od wersetu 16. Otwórzcie. Tam możemy przeczytać: i stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zbieżała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła wróżąc. Ta, chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie sługami są Boga Najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni, ale Paweł, bolejąc nad tym i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onejże godziny. Biblia wspomina, że Bóg czarami się brzydzi, a dla czarowników przygotował jedyną słuszną w jego rozumieniu karę, czyli karę śmierci. Sam Jezus wspominał o tym, że niektóre z demonów wychodzą z człowieka tylko przez modlitwę i post. Jednak należy pamiętać, że imię Jezusa to nie jest specjalne zaklęcie, które wypowiedziane przez kogokolwiek skutkuje wygnaniem demonów. I możemy o tym przeczytać na przykład w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy historia mówi o synach Stewy, którzy właśnie tak potraktowali imię Zbawiciela. Potraktowali je jak magiczną formułę i spotkały ich za to niemałe nieprzyjemności. A kluczem do wypędzania demonów, o którym wspominał nawet Jezus, jest wiara. I tej wiary niekiedy również apostołom nie dostawało, o czym możemy się przekonać, czytając choćby 17 rozdział Ewangelii Mateusza. A o takiej wątpliwej jakości metodach, jak ze wspomnianego apokryfu, wiemy, że nawet jeśli demon ostentacyjnie wyjdzie z opętanego za pomocą takich rytuałów, to może wrócić on w niewierzącego z 7 innymi, gorszymi duchami niż on, czyniąc większe spustoszenie niż było na początku. Kolejnym pytaniem, jakie można sobie postawić, czytając księgi apokryficzne, jest: przez kogo weszła na świat śmierć? Bo Księga Mądrości 2:24 mówi: a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Przy tym fragmencie wystarczy wskazać chyba tylko zdanie z prawdziwego Pisma Świętego, które jasno mówi: bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 21 i podobny znajduje się w 12 wersecie listu do Rzymian. Przecież przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Zatem Biblia jasno mówi, że to nie jest, tak, jak ten apokryf mówi, że to przez zawiść diabła, ale przez człowieka i przez jego grzech. I tak czytając te fragmenty, możemy chociaż spróbować pomyśleć, że choć doktrynalnie one się zupełnie nie zgadzają, to może chociaż stanowią źródło wiedzy historycznej. No, to także nie. I przykładem błędu historycznego w apokryfach jest stwierdzenie, jakoby Nabuchodonozor miał być królem Asyrii, bo możemy przeczytać już w pierwszym wersecie Księgi Judyty, że było we 12 roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. Tego króla znamy jako króla Babilonu, i tak rzeczywiście Biblia o nim wspomina. Ale nikt nie notuje, by był to także król Asyrii, z czym, uwaga, zgadza się również przypis do Biblii Tysiąclecia, który mówi: Nabuchodonozor nigdy nie był królem asyryjskim w Niniwie. No, świadczy to chyba tylko o tym, że nie traktują oni Biblii poważnie, bo nie jest tylko problem w tych księgach apokryficznych, ale problem w braniu Biblii jako coś doskonałego przewija się właściwie przez wszystkie księgi, od Księgi Rodzaju począwszy. Bo teraz widzimy, że w tekście głównym napisane jest: Nabuchodonozor, król Asyrii, a w przypisie jest napisane: Nabuchodonozor nie był królem Asyrii. Zatem komu wierzyć? Czy katolicy się zastanawiają, czy wierzyć tym nienatchnionym apokryfom, które oni uważają za natchnione, czy wierzyć nienatchnionych uczonych, którzy jednak są uczeni? No to jest wielkie pytanie, na które właściwie trudno odpowiedzieć, chyba że zajrzymy do Pisma, no które jasno tę sprawę rozwiązuje. Ale nie jest to ostatnia rzecz, o której można wspomnieć, ponieważ również jałmużna jest wypaczona w tych tekstach. W mądrości Syracha, jakże mądre, jak się okazało, księdze, w rozdziale 4 od początku możemy przeczytać: Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczy potrzebującego nie męcz zwlekaniem. Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy. Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia. I ja się może trochę zdradziłem, mówiąc, że to jest mądrość Syracha, bo można by pomyśleć, że jest to fragment wyciągnięty prosto z Trybuny Ludu albo z jakiejś innej komunistycznej broszury. Bo zgodnie z tymi wypocinami Syracha, żebrakowi bezwzględnie należy się pomoc, bo inaczej on nas przeklnie, a Bóg tego przekleństwa no na pewno posłucha. Warunkiem wysłuchania naszych próśb przez Boga, o których wspomina Biblia, jest wiara, ufność, szczerość, bojaźń Pańska, skrucha i proszenie zgodnie z wolą Pana. I oczywiście Biblia zachęca do dawania jałmużny, pomagania wdowom i sierotom, pomagania biednym, ale nie jest tak, że jeśli nie robimy tego dlatego, żeby uniknąć przekleństwa, ale żeby dawać świadectwo naszej wiary, o czym możemy przeczytać w tym słynnym rozdziale listu Jakuba, robimy to też po to, żeby zbierać sobie skarby w niebie i po prostu czynić dobro. Bo dla katolików wystarczy, że proszący jest głodnym żebrakiem i wtedy Bóg jego złorzeczenia wysłucha. Natomiast jeśli ktoś żebrze z lenistwa lub głupoty, to nie należy mu się jałmużna, bo napisano, że jeśli kto nie chce robić, niechajże też nie je. To napisano w liście do Tesaloniczan w 3 rozdziale w wersecie 10. Taki człowiek powinien głodować, aż zmądrzeje, bo chcącemu nie dzieje się krzywda, a pracy nie brakuje. Natomiast należy sobie też zadać pytanie, czy to Paweł był dopiero takim radykałem? I odpowiedź brzmi nie, bo ta nauka jest znana już od Starego Testamentu. Otwórzcie Księgę Przypowieści w rozdziale 30 od wersetu 21. Tam możemy znaleźć takie słowa. Dla trzech rzeczy porusza się ziemia. Owszem, dla czterech. Dla trzech rzeczy porusza się ziemia. Owszem, dla czterech, których znieść nie może. Dla sługi, który panuje, kiedy panuje, i dla głupiego, kiedy się nasyci chleba. Dla przemierzłej niewiasty, kiedy za mąż idzie, i dla dziewki, która dziedziczy po pani swojej. Zatem głupiec, który się nasyci chleba, nie jest czymś, co jest przez Boga dobrze widziane, bo głód jest dobrym lekarstwem na niechęć do pracy i bezmyślność. A jeśli ktoś nie dostał jałmużny, to nie powinien nas przeklinać, ale jeśli już ją dostał, to powinien być po prostu wdzięczny. Ostatnim fragmentem, który z tych ksiąg przeczytam, jest historia Judyty z rozdziału 9, która pierwowzór wzięła prawdopodobnie z mitologii ugaryckiej. I Judyta prosi Boga o wsparcie w jej podstępie i szuka aprobaty dla swoich kłamstw, których ma się dopuścić, by uratować naród. Modli się ona, mówiąc: uderz podstępem warg moich, niewolnika razem z wodzem i wodza ze sługą. Skrusz ich zarozumiałość ręką kobiety, albowiem nie w ilości twoja jest siła, ani panowanie twoje nie zależy od mocnych. Lecz ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. Tak, tak, Boże Ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, wysłuchaj modlitwy mojej, daj mi mowę podstępną, bym zadała im ranę i siniec. Oni bowiem okropne uknuli zmysły przeciwko Twojemu przymierzu i świętemu domowi Twemu i przeciwko górze Syjon i domowi należącego do synów Twoich. W dalszej części księgi modlitwa ta została urzeczywistniona i Judyta rzeczywiście uwodzi władcę Holofernesa, czyli władcę przeciwnych Izraelitom wojsk, i zabija go, odcinając mu głowę. Wspominana jest ta księga jako pierwsza feministyczna księga i ta pełna herezji opowieść o tak zwanej bohaterskiej Judycie, jak to jest określane przez katolików, opowiada o kobiecie, w której widzą oni typ Marii i czyta jej fragmenty podczas nabożeństw związanych z czczeniem Matki Jezusa. Pismo mówi jasno w Przypowieściach w rozdziale 12. Zdrada jest w sercu tych, którzy złe myślą, ale którzy radzą do pokoju, mają wesele. Dalej w rozdziale 26 tej samej księgi czytamy: ten, co kogo nienawidzi, za inszego się udaje wargami swymi, ale w sercu swoim myśli o zdradzie, bo z wnętrzności serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, przeteczeństwa, mężobójstwa, kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo. Wszystkie te złe rzeczy pochodzą z wnętrzności i pokalają człowieka. To przeczytamy w rozdziale 7 Ewangelii Marka. I próżno szukać Bożego błogosławieństwa w katolickiej opowieści o Agacie, która właśnie o tę mowę podstępną prosiła. I wszystkie te fragmenty jasno pokazują, gdzie dokładnie leży różnica między słowem Boga a słowem człowieka. Bo znajdziemy w nich takie rzeczy jak zbawienie z uczynków, tę marksistowską wizję datków, te magiczne rytuały wypędzania demonów, błędy historyczne i sprzeczności wewnętrzne. Coś, co nie może się pojawić w prawdziwym piśmie natchnionym przez Boga. Bo Bóg obiecał, że swoje słowo zachowa. A skoro Bóg nie może kłamać, niemożliwe jest, by dopiero w XVI wieku ostatecznie zatwierdzono ten prawdziwy kanon Pisma. W Nowym Testamencie, szczególnie w listach Pawła i w Dziejach Apostolskich, przeczytamy wiele cytatów ze Starego Testamentu, wśród których próżno szukać fragmentów tekstów apokryficznych. Sam Jezus powiedział, że Pismo nie może być skażone, zatem musi być wolne od sprzeczności i błędów historycznych, a w apokryfach aż roi się od tego typu niedoskonałości. Należy jeszcze raz przypomnieć pierwsze słowa szatana, który zapewniał Ewę, że na pewno nie umrą po złamaniu Bożego przykazania. Było to jawne kłamstwo przeciw stanowisku Boga i niedaleko pada jabłko od jabłoni. Kościół zbudowany na człowieku z pomocą szatana czerpał niewątpliwie inspirację od swojego założyciela, zakłamując rzeczywistość. Pozostaje tylko przypomnieć, jaka kara czeka człowieka za zmianę pisma, dodanie lub odjęcie praw. W Galacjan, liście do Galacjan, w rozdziale 1, w wersecie 8, znajdujemy słowa: ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię, mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. A ta zmiana Ewangelii widoczna jest w kilku miejscach tekstów apokryficznych, bo zbawienie z udziałem uczynków jest ewidentną herezją. Zbawieni jesteśmy z łaski, przez wiarę i to nie jest z nas. W Księdze Przypowieści, w rozdziale 30, w wersecie 6, czytamy, że wszelka mowa Boża jest czysta. On jest tarczą tym, którzy ufają w Nim. Nie przydawaj do słów Jego, aby Cię nie karał, a byłbyś znaleziony w kłamstwie. Na końcu Biblii, w 22 rozdziale Księgi Objawienia, czytamy: A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi. Jeśli by kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli by kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze. I choć słowa te dotyczą stricte księgi Apokalipsy, to jasno pokazują pogląd Boga na ingerencję w Jego słowa. Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję. Znajduje się ten werset już w Księdze Powtórzonego Prawa w 4 rozdziale. Zatem dodawanie albo ujmowanie czegoś z Biblii jest po prostu zakazane, a przewija się przez całą Biblię, tysiąclecia i inne katolickie wydania oparte na Septuagincie albo oparte na nowoczesnych tekstach, które te apokryfy zawierają. Biblia tysiąclecia w wielu swoich wydaniach pomija także część wersetów, jak chociażby fragment z Mateusza 23:14 albo fragment o piekle Marka 9:44. Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego katolicy tak bardzo lubią apokryfy, o których często mówią jako o swoich ulubionych księgach, zakładając oczywiście, że zajrzą do Biblii. Odpowiedź tkwi w tym, co dostali wierzący, czyli w Duchu Świętym, którego pomazanie otrzymaliśmy w momencie zbawienia. W pierwszym liście Jana 2:27, zwróćmy się do niego. Pierwszy list Jana 2:27. Możemy przeczytać takie słowa. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Ale jako to pomazanie uczy was o wszystkim, a jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. A jako was nauczyło, tak w nim zostańcie. Nauki apokryfów są zatem tymi, które katolicy po prostu potrafią zrozumieć, gdyż nie są w stanie pojąć myśli wypływającej z Pisma. Bo w pierwszym liście do Koryntian 2:14 czytamy: Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są od Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone. Kto się zatem Boga nie boi, nie ma mądrości i Pisma nie zrozumie. Na koniec należy pamiętać, że te przytoczone przykłady herezji nie służą do tego, by teraz z zaciekłością w sercu wygrywać debaty z katolikami, bo napisano, że człowieka heretyka po pierwszym i wtórym napomnieniu strzeż się, wiedząc, iż takowy jest wywrócony i grzeszny, będąc sam własnym sądem swoim osądzony. Są przedstawione po to, aby pokazać zakłamanie Watykanu, wykorzystać je podczas ewangelizacji lub wskazać nawróconemu katolikowi, dlaczego lepiej korzystać z właściwych przekładów. Należy zatem trwać w Jezusie Chrystusie, w Jego naukach, studiować Słowo Boga, być jak Berejczycy, którzy za codzienne rozsądzanie Pisma zostali nazwani zacniejszymi od innych i nie dać się zwieść heretykom.